Wracamy do rozmowy o poezji wielkanocnej. Dzisiaj gościem konwersatorium jest pan dr Michał Gołębiowski. Przed przerwą rozmawialiśmy o specyfice, tak w ogóle poezji chrześcijańskiej, takiej, która sobie powiedzmy mocno tej źródłowej poezji chrześcijańskiej, czyli tej, która chciała być, była głosem modlącej się wspólnoty, głosem służby Bożej, liturgii. I dopiero gdzieś wokół tego podstawowego repertuaru, ale również często wewnątrz kultu, wewnątrz także nabożeństwa, wewnątrz modlitwy, wewnątrz zgromadzenia, obrastała także tekstami towarzyszącymi, różnymi jakby dopowiedzeniami, też muzyczno-słownymi, rozwijającymi pewne wątki. W związku z tym mamy pewien zestaw form liturgicznych czy paraliturgicznych. To o nich już przed przerwą wspominałeś, czy to są złączone z tekstami mszalnymi stałymi, czyli z Kyrie czy Gloria, przede wszystkim tropy. Znamy i właśnie tropy wielkanocne i do Kyrie, i do Gloria, więc takie teksty, które do bardzo, w przypadku Kyrie, to wyjątkowo skromnego tekstowo utworu, dodawały takie rozwinięcia, tak? W przypadku Gloria to wyglądało trochę tak, że tekst, który sam w sobie jest dość z kolei bogatym hymnem, bogatym treściowo hymnem, ale że jakby między te poszczególne fragmenty tego hymnu jeszcze włączano coś na zasadzie takiego responsorium, tak? Jakby głosu, który dochodził jakby był drugim głosem drugiego chóru, tak? To ciekawe zjawisko. Nigdy na 100% te rozwinięcia nie weszły do liturgii, zawsze pozostały w samej liturgii tylko te znane nam gregoriańskie Kyrie, Gloria i tak dalej. Niemniej z powodu tych tropów czasami te różne msze, takie jakby zestawy śpiewów mszalnych mają nawet swoje nazwy, tak? Bo ze względu na tropy, które były dołączane w takim czy owym okresie, także właśnie w okresie wielkanocnym. Ale do tego dochodzą już utwory, które w całości związane są z liturgią wielkanocną, to sekwencja, prawda, Victime Paschali Laudes, która akurat się jeszcze ostała, nawet ją również w polskiej wersji mamy w samą Wielkanoc wykonywaną. Są hymny wielkanocne, są takie, które są związane z brewiarzem, ze służbą Bożą i wokół tego także coś, co moglibyśmy nawet już na przykład też i polską pieśnią religijną, która jakoś z tym się wiązała. My zwykle nawet nie do końca sobie zdajemy sprawę z długowieczności niektórych tych utworów, bo już mało kto tak... Myślę, że czasy się zmieniają i czasami dla ludzi już, czy to jest XIX-wieczna pieśń, czy z XV wieku, czy XVI, to już czasami tak samo wydaje się trudna, czy językowo jakoś odległa. No dobrze, ale w samym gdzieś sercu tej całej problematyki jest jeszcze utwór, który właściwie jest poetycki w tym sensie, że jest śpiewany, jest melodyjny, jest rytmiczną mową. I niewątpliwie zawsze robi potężne wrażenie na tych, którzy mogą go słuchać w odpowiednim momencie, w odpowiednim czasie, w odpowiednich okolicznościach. Myślę tutaj o Exultet, czyli o czymś, co dawniej po prostu rozumiane było jako prefacja na poświęcenie paschału w Wigilii Wielkanocnej. Dzisiaj też mówimy po prostu o hymnie wielkanocnym, tej orędziu wielkanocnym, zapowiadającym właściwie tą radość świętowania. Cały czas w oczekiwaniu, tak, w Wigilii, w czuwaniu na Wielkanoc. Noc, która nadchodzi. To jest ten tekst, który wszyscy pamiętają, że jest Exultet, prawda? Pamiętają, że jest o świecy i o świetle w związku z tym i no i jeszcze przypominamy sobie nieraz o tym, że tam pracowita pszczoła się pojawia. No i oczywiście jest ten niesamowity, cudowny ten moment tego skojarzenia, tego zgromadzenia nocnego wigilii, prawda, paschalnej z tą nocą przejścia, kiedy Izrael był wyprowadzany z Egiptu i tam jest ten bogaty komentarz, cały ornament rozmaitych pięknych odniesień. To chyba gdzieś w centrum jesteśmy poezji wielkanocnej tutaj.
Tak, ja przyznam, że no mam takie swoje własne też doświadczenie z Exultet. Za pierwszym razem, kiedy uczestniczyłem właśnie w liturgii Wigilii Paschalnej, z Mszalikiem i śledziłem ten tekst i byłem zachwycony. Niesamowicie mnie poruszył w ogóle cała warstwa poetycka tego tekstu, ale nie chodzi tutaj o samą estetykę, ale jakby moc tego tekstu, potęgę tego, co słyszałem, że już wtedy stwierdziłem tak, że to jest arcydzieło też poetyckie. I w ten sposób też myślę o Exultet do dzisiaj, to znaczy, że jest to, pominąwszy jakby ten cały aspekt liturgiczny i sprowadzając to, jakby trochę redukując oczywiście, ale też dokonując dzięki temu pewnych rozpoznań na różnych gruntach, że jeśli chodzi o poetyckość tego tekstu, to no w moim głębokim przekonaniu jest to jedno z arcydzieł w ogóle literatury takiej no łacińskiej, wczesnochrześcijańskiej. Chociaż tak naprawdę nie wiadomo dokładnie, jaka jest geneza tego tekstu. Czasem mówi się, że to święty Ambroży ułożył i to by wskazywała ta pszczoła właśnie na Ambrożego. Czasem mówi się, że święty Augustyn. Czasem datuje się w ogóle tą ostateczną redakcję na znacznie późniejszy czas. Niemniej ten tekst rzeczywiście, on w przeciwieństwie do tych sekwencji tropów ubogich, bardzo takich, byśmy powiedzieli, jak Kościół Romański, czyli takich właśnie przypominających nagie, zimne ściany, ale dzięki temu jakby skłaniających do takiego kontemplacji, nie rozproszenia na wiele wątków, tylko właśnie takiej koncentracji, wyciszenia i wejścia w taką atmosferę właśnie pustki, gdzie wyłania się ten podstawowy fakt zmartwychwstania, to tutaj w Exultet mamy całe bogactwo tak naprawdę, ale jest to bogactwo różnych tradycji patrystycznych i różnych form, bo tak jak tutaj wspomniałeś, mamy zarówno komentarz do czytań, które usłyszymy, mamy pieśń tutaj wkomponowaną, mamy tak naprawdę ten dialog pomiędzy kapłanem i wiernymi wkomponowany również w tę pieśń, mamy mnóstwo obrazów i do dzisiaj nie jestem w stanie tak wyczerpująco powiedzieć, na czym polega potęga tego tekstu, ale wydaje mi się, że częściowo na tym napięciu, które jest tam uwypuklone pomiędzy nocą i porankiem, pomiędzy światłem i ciemnością. Pojawiają się tam takie sformułowania jak noc, która jest jaśniejsza niż dzień. I to jest coś, co mnie, no jako osobie, która zajmuje się literaturą, no pokazała najwyższe te rejony w ogóle, no nie powiem wyobraźni poetyckiej, ale pewnego rodzaju no wrażliwości metafizycznej, która może być zapisana w tekście, wrażliwości duchowej. Tutaj to napięcie jest bardzo widoczne również w tym aspekcie jakby tego skojarzenia właśnie dziejów Izraela, przejścia przez Morze Czerwone, tej nocy, która zapanowała, kiedy Izrael wychodził z Egiptu i tej nocy, podczas której my teraz wychodzimy z Egiptu. Więc to także, jeśli chodzi o Exultet, to akcjo, czyli ten tekst wkomponowany w gest liturgiczny, w rytuał, który jest właśnie uświęceniem gestu, ciała, ruchu, tego, co nas organizuje jako no, byty duchowo-cielesne, to doskonale jakby dynamizuje tę sytuację i wprowadza nas głęboko w kontemplowanie tych prawd.
Tak, właśnie gdy o tym opowiadałeś, zajrzałem do tego pięknego tekstu. On ma swoją niepowtarzalną melodykę, która jest wpisana, się można powiedzieć, ona wpisana jest w sam tekst. Tak ten tekst czytamy, więc oczywiście nie sposób tutaj tak zacytować, jak to powinno być zacytowane, bo to po prostu diakon śpiewa w odpowiednim momencie. Ale piękne to są, ze słynnymi również potem odniesieniami, prawda? Zacytujmy: tej właśnie nocy Chrystus, skruszywszy więzy śmierci, jako zwycięzca wyszedł z otchłani. Bezużyteczny byłby dla nas dar życia, gdyby nie stało łaski odkupienia. O jak przedziwna łaskawość Twojej dobroci dla nas, o jak niepojęty wybór miłości, aby wykupić niewolnika, wydałeś Syna. O zaiste konieczny był grzech Adama, który został zgładzony śmiercią Chrystusa. O szczęśliwa wino, któraś zasłużyła mieć takiego i tak potężnego odkupiciela.
Tak, i zauważmy, że nie jest to wzniosłość w takim wymiarze czystej idei, prawda? Tak jak wzniosłość rozumieli na przykład romantycy, czy XIX wiek ogólnie, że nie jest to jak gdyby koturnowość tego tekstu. To jest jakby też, zdumiewa mnie realność tego, i to też prawdopodobnie wynika właśnie z pisania z perspektywy świadka, z perspektywy świadectwa, że jest to owszem wzniosłe, ale w ten taki sakralny sposób, prawda? Że to sakrum jest tutaj wyczuwalne, bo na przykład czytamy również O zaiste błogosławiona noc, jedyna, która była godna poznać czas i godzinę zmartwychwstania Chrystusa. O tej to nocy napisano, a noc jako dzień zajaśnieje oraz noc będzie mi światłem i radością. I dalej tutaj czytamy. Oczywiście w międzyczasie mamy jeszcze tutaj kontemplację świecy, bo tutaj diakon również śpiewa. Znamy już wymowę tej woskowej kolumny, którą na chwałę Boga zapalił jasny płomień, czyli wskazuje na właśnie świecę, na paschał. A następnie mamy inwokację. O zaiste błogosławiona noc, w której się łączy niebo z ziemią, sprawy boskie ze sprawami ludzkimi. Jest w tym coś tak głęboko ludzkiego, ale nie w taki sposób właśnie, byśmy powiedzieli, wykoncypowanego na gruncie jakiejś takiej myśli humanistycznej, tylko coś tak głęboko ludzkiego i jednocześnie jakby zanurzonego w tym napięciu pomiędzy właśnie ciemnością, którą rozumiemy tak szeroko jako dzieje ludzkości, których cezurą było zmartwychwstanie Chrystusa, jak i nasze uczestniczenie w tej dynamice, prawda? I nasze ciemności wewnętrzne i te ciemności zewnętrzne, ciemności, które są właśnie rozjaśnione przez to misterium. I to jest głęboko misteryjny tekst i przez to on jest, wydaje mi się, taką poezją par excellence, prawda, która odsłania istotę i kwintesencję poezji religijnej.
No tak jak powiedziałeś, sens misteryjny to oczywiście dla wielu z nas dzisiaj gdzieś to odsyła w rejony jakiegoś skrycia, tak, przede wszystkim, ale gdy używamy tego we właściwym sensie związanym z tym tekstem, no to myślimy właśnie o misteryjności. Cały czas to tutaj podkreślamy, bo to ważne, o tej misteryjności liturgicznej. Właściwie tego tekstu nie sposób pomyśleć bez dziejącej się liturgii. Ta kontemplacja świecy, no nie jest po prostu spojrzeniem artysty, który przygląda się świecy, która się zapaliła, którą zapalił na stole, tak, i której jakby naturę światła rozważa, tylko jest to ta świeca, na którą diakon wskazuje wszystkim, przypomina, prawda? Odwołuje się do tego, co ta świeca jest trochę w ogóle z tym całym kontekstem Księgi Wyjścia, jest trochę jakby tą kolumną prowadzącą Izrael. Tych różnych odniesień tutaj jest bardzo dużo, ale wraz z tym, o czym wspomniałeś, czyli tym wewnątrz tego tekstu, jeszcze tym dialogiem, tak, który jest niezbędnym elementem, nie jest taką tylko przerwą, którą można wykreślić i iść dalej w tekście, tylko jakby należy do natury tego tekstu, że po tym pierwszym wezwaniu, takim exordium na samego początku, gdy już diakon domówi się ze zgromadzoną wspólnotą, że może chwalić razem, tak, że razem wznoszą serca, to wtedy dopiero mamy tę pieśń w jej całym bogactwie, rzeczywiście tak jakby ktoś napełniony tymi wszystkimi słowami pisma, nagle poruszony doświadczeniem tej jasności, tak? Jakby z niego to wszystko wydobywa się jak pieśń. Rzeczywiście nie tyle wykoncypowana, ile z tymi wszystkimi niesamowitymi patrystyczno-monastycznymi takimi jakby, no właśnie nie technikami, tylko jaką naturą reminiscencji, że rzeczy, które gdzieś w obfitości serca się znajdują, one w określonej sytuacji są poruszane, tak, i wydobywają się w całym łańcuchu niebyle jakich skojarzeń. Tak.
To jest tekst ucieleśniony, tak myślę, bo chociażby wskazuje na to ten dialog, jak również tutaj wskazanie na paschał, że to jest tekst, który nie zatrzymuje się jedynie na tej koncepcji, ale on jest wcielony w ramach liturgii, prawda, że tak słowo Boże jest wcielone właśnie w postaci Jezusa Chrystusa, tak ten tekst jest ucieleśniony w ramach tej liturgii i on też ucieleśnia te tradycje, które narosły w dobie ojców Kościoła i które tutaj się jak gdyby ogniskują czy zlewają w jedno takie morze, pokazując w ten sposób, że to, co wyrastało tak organicznie z przeżywania wiary i z tych właśnie świętych obrzędów i z misterium, które było sprawowane, to tutaj właśnie jak gdyby staje się, czy dokonuje się pewna synteza tego obrazu i ona jest właśnie wcielana w ten sposób, że nawet myślę, że ten tekst głęboko przeżyty przez odbiorcę, on może tak naprawdę pokazać współcześnie na czym polega istota liturgii, na czym polega istota właśnie zgromadzenia liturgicznego. Dlaczego nie duchowość taka, prawda, indywidualna we wspólnocie, wspólnotowa modlitwa? Dlaczego liturgia? Skąd te niezrozumiałe tak dla współczesnego człowieka bardzo często gesty, bardzo często nudne również dla samych wiernych? Otóż właśnie ten tekst głęboko przeżyty pokazuje tą misteryjność tego, co się odbywa i wskazuje i podprowadza właśnie do tych misteriów, które właśnie nie są zasłonięte, tylko one są pod pozorem tego, tak jak jest obecność Chrystusa pod postacią chleba, to jest to ukryte, a jednocześnie odsłonięte, prawda, że ta zasłona świątyni rozdarła się po śmierci Chrystusa na pół i te święte misteria, które były w ukryciu przed ludem, one są tutaj właśnie odsłonięte i odbywają się tu i teraz, prawda.